21 kwietnia, Hohenlichen, Niemcy. Nikłe światła, jakie rzucały reflektory przesłonięte parcianymi kapturami, prześlizgiwały się po tralkach dużego tarasu i oświetliły szerokie schody z piaskowca, który zszarzał pod śniegiem i deszczem. Wieczór był wyjątkowo wieczny i chłodny, więc wysoki SS-man, który z trudem wysiadł z małego wojskowego Kübelwagena, nasunął kaptur, aby ochronić się przed rzęsistym deszczem. Niezatrzymywany przez warty, najwyraźniej poinformowany o jego przybyciu, wbiegł na taras i skierował się do bocznych drzwi, które otworzyły się jakby uruchomione tajnym mechanizmem. Było to mylne wrażenie, gdyż tuż za nimi stał oficer, który nie wyszedł na zewnątrz, uznając najwyraźniej, że deszcz zaszkodzi jego wymuskanemu mundurowi. Na widok wchodzącego stanął na baczność, uniósł rękę w hitlerowskim salucie tak energicznie, że Skorceny uśmiechnął się pod wąsem. Nie lubił tych lalusiów ze sztabu, którzy przez wiele lat służby w SS nie odważyli się pojechać na front, gdyż uważali, że to zbyt niebezpieczne.
Reichsführer oczekuje pana w salonie. Proszę o płaszcz.
Odebrał pelerynę i sam skierował się gdzieś do wnętrza budynku, w którym ostatnio często przebywał Heinrich Himmler. Było to sanatorium w miejscowości Hohenlichen, położonej 100 kilometrów na północ od Berlina, gdzie dowódca SS przyjechał nie po to, aby podreperować zdrowie, lecz znaleźć schronienie. Okazały dom z wielkim czerwonym krzyżem na dachu, położony w rozległym parku, nie był atakowany przez alianckie bombowce.
Skorceny!
Himmler, widząc wchodzącego, odwrócił się od kominka. Najwyraźniej ucieszył go widok wielkiego SS-mana. Wyciągnął rękę na powitanie z taką serdecznością, że Skorceny poczuł się nieswojo. W czasie poprzednich spotkań dowódca SS zachowywał się bardzo oficjalnie, jakby był zazdrosny o sławę, jaką przyniosły Skorcenemu uwolnienie Mussoliniego, a później uprowadzenie syna węgierskiego dyktatora Hortiego i opanowanie budapeszteńskiego zamku.
Reichsführer, melduje się.
Skorceny wciąż stał na baczność, co wprawiało w zakłopotanie Himmlera. Był dużo niższy od rosłego SS-mana, więc wolałby, aby olbrzym jak najszybciej usiadł. Wskazał na fotel i sam wrócił do kominka poprawić drwa.
Jak droga?
Bez incydentów, ale w dzień nie odważyłbym się jej odbyć.
Himmler przez dłuższą chwilę wydawał się całkowicie pochłonięty układaniem drew, jakby zapomniał o obecności gościa.
Tak, oni panują w powietrzu. A ten wstrętny grubas Göring uważa, że to przejściowe. Dureń. Tutaj jest spokój, jak w Berlinie przed wojną.
Skorceny uprzejmie skinął głową. Uznał, że nie wypada mu potwierdzać uwagi, która trąciła malkontenctwem. Znowu zapadła cisza, do czasu, aż Himmler odstawił szczypce i usiadł w fotelu, wciąż jednak wpatrując się w ogień płonący na kominku. Był wyraźnie w melancholijnym nastroju.
Ta wojna jest przegrana. Wczoraj byłem u Hitlera. Składaliśmy mu życzenia urodzinowe pod wielkim rumowiskiem, jakim jest Kancelaria Rzeszy. Pamięta pan, jak wyglądała 5 lat temu? Nie mam złudzeń. Za miesiąc, najpóźniej za miesiąc, będziemy musieli skapitulować.
Skorceny nie odezwał się. Zaczynał rozumieć, że Reichsführer SS otrzymał nowe wieści z frontu, które pozbawiły go wszelkiej nadziei na honorowe zakończenie walk i uzyskanie zgody aliantów na rozejm. Zapadła cisza, którą przerywał tylko trzask płonących drew.
Axman rozmawiał z panem?
Himmler zmienił ton głosu. Wyglądało, jakby otrząsnął się z przygnębiającego nastroju, jaki niosła świadomość bliskiej kapitulacji. Skorceny ponownie skinął głową, potwierdzając, że kilka dni wcześniej szef niemieckiej młodzieży przekazał mu polecenie przystąpienia do organizowania oddziałów partyzanckich. Na twarzy Himmlera pojawił się wyraz niezadowolenia.
To głupota z wojskowego punktu widzenia. Zgadza się pan ze mną.
Partyzanci nie wygrywają wojen.
Tak, ma pan rację, Skorceny. To dzieci nada. Ale odnoszę wrażenie, że Hitler, tracąc zdolność kierowania państwem, chętnie daje posłuch pochlebcom, którzy przychodzą do niego z nierealnymi pomysłami.
Po raz pierwszy Skorceny usłyszał tak otwartą krytykę Führera. Zawsze uważał, że Himmler jest bezgranicznie wierny i oddany Führerowi. Zwłaszcza, że podkreślał to przy każdej okazji.
Niech pan słucha uważnie. Potwierdzam rozkaz zorganizowania Werwolfu, ale tylko jako zbrojnego ramienia naszej organizacji SS-manów. Nie będziemy tracić sił i ludzi na wysadzanie mostków czy strzelanie z zawinkla do amerykańskich żołnierzy. Mamy ważniejszy plan, którego realizacja jest już bardzo zaawansowana.
Reichsführer, przepraszam, ale muszę zadać podstawowe pytanie. Jaką rolę pan dla mnie przewiduje?
Skorzeny był ostrożny. Niepokoiły go słowa Himmlera. Doszukiwał się w nich zapowiedzi zamachu stanu, a on nie miał zamiaru kłaść głowy na katowski pieniek i to w samym końcu wojny. Zapisał się w historii jako bezwzględny wykonawca najtrudniejszych rozkazów i chciał, aby tak o nim mówiono.
Niech pan się nie obawia. Nie mam zamiaru naruszać pana legendy. Wprost przeciwnie. Potrzebna jest mi pana sława i pana charyzma.
Himmler podszedł blisko i pochylił się nad fotelem Skorzenego. Ten usiłował wstać, ale Reichsführer położył mu rękę na ramieniu.
SS poniosło wielkie straty w tej wojnie. Bardzo wielkie. Połowa walecznych poległa. Zakończenie działań wojennych wpłynie na tych wspaniałych ludzi bardzo demoralizująco. Potrzebny jest ktoś, komu będą ufać. A pan jest jednym z nich. Oczekuję od pana bezgranicznego zaufania do moich planów. Gdy wskażę drogę, musi pan nią pójść, nie pytając, dokąd ta droga prowadzi. Czy jest pan gotów?
Tak jest, ale...
Nie będzie to droga, która splami pana honor. Nie będzie to droga zdrady Führera i Rzeszy, zapewniam. Choć czasami może pan odnosić takie wrażenie.
Tak jest. Nie wydaje mi się możliwe, abym zdołał dorównać pana charyzmie, Reichsführer.
Te słowa mocno trąciły pochlebstwem, ale najwyraźniej sprawiły przyjemność Himmlerowi. Nikt nie mógł odebrać mu zasługi uczynienia z SS największej siły w III Rzeszy. Stanął na czele tej formacji w 1929 roku, gdy liczyła niespełna 300 członków. A 3 lata później, jeszcze zanim narodowi socjaliści sięgnęli po władzę, miał już pod swoimi rozkazami ponad 50 tysięcy ludzi i ta liczba stale wzrastała. A potem SS opanowało całe Niemcy. Honorowe tytuły otrzymywali najwybitniejsi naukowcy i najważniejsi politycy. Policja i wszystkie tajne służby podlegały jemu, a siłę SS uzupełniły fanatyczne, świetnie uzbrojone i wyszkolone oddziały Waffen-SS, które w szczytowym okresie liczyły blisko 1 000 000 żołnierzy. Potęga policyjna i militarna SS szła w parze z potęgą gospodarczą tej organizacji. W obozach koncentracyjnych, administrowanych przez SS, 700 tysięcy więźniów wynajmowano niemieckim koncernom, zarabiając krocie na ich niewolniczej pracy. A w samym końcu wojny Himmler przejął kontrolę nad produkcją rakiet i nowych rodzajów broni stanowiących największą tajemnicę III Rzeszy. Brakowało mu tylko władzy, którą wciąż dzierżył Hitler. Ale on, dotknięty chorobą Parkinsona, zżerany narkotykami, które obficie aplikował mu dr Theo Morell, był wrakiem człowieka. Był tylko zanikającą legendą, którą ostatecznie miała zniszczyć kapitulacja.
Skorzeny, chcę panu coś wyjaśnić.
Himmler usiadł naprzeciw Skorzenego i pochylił się. Zaczął mówić szeptem, jakby obawiał się podsłuchu, co Skorzenemu wydawało się śmieszne. Nie przyjmował myśli, że w siedzibie szefa policji i wszystkich tajnych służb mógł być podsłuch. Wkrótce zorientował się, że zduszony głos był tylko zagraniem, mającym nadać szczególne znaczenie słowom Himmlera.
Wojna, która się kończy, była wojną idei. Przegraliśmy ją, gdyż nie przewidywaliśmy, że dwa przeciwstawne systemy, czyli kapitalizm i komunizm, mogą zjednoczyć się przeciwko nam. To jak połączyć wodę i ogień. A tak się stało. Wie pan dlaczego?
Skorzeny nie odezwał się, gdyż zdawał sobie sprawę, że to retoryczne pytanie, na które Himmler nie oczekiwał jego odpowiedzi.
Bo Roosevelt uważał, że dla przyszłego świata większym zagrożeniem jest brytyjski kolonializm niż rosyjski komunizm. I zniszczył kolonializm. Tak, zniszczył. W ciągu kilku lat brytyjskie, francuskie, holenderskie, hiszpańskie i diabli wiedzą jakie inne kolonie będą łamać się jak spróchniałe gałęzie.
My na szczęście nie mieliśmy dużo kolonii.
Co powstanie w ich miejsce? Miliardy. Tak, miliardy sfrustrowanej biedoty w Afryce i Azji. Kolorowej hołoty, pozbawionej kultury, bo kolonializm jej nie stworzył. I to będzie nasze wojsko.
Skorzeny patrzył na niego ze zdziwieniem. Po raz pierwszy widział Himmlera, który zawsze robił na nim wrażenie wyważonego urzędnika i sprawnego administratora, jak staje się ideologiem. Uniósł wysoko brodę i wsunął obydwie dłonie za pas. Bez wątpienia była to poza, jaką podpatrzył Mussoliniego. Milczał długo, jakby chciał, aby jego słowa właściwie wybrzmiały w niewielkim pokoju.
Jest mi pan potrzebny, jako mój przedstawiciel, który nie tylko przywróci SS-manom wysokie morale, ale również potrafi żelazną ręką chwycić za gardło przywódców tej kolorowej hołoty, wyzwalanej spod kolonializmu i kierować nią w moim imieniu.
Boczne drzwi otworzyły się i stanął w nich Standartenführer SS Rudolf Brandt, adiutant, którego Skorzeny widział już wcześniej wiele razy. Słyszał też, że ten drobny mężczyzna zasłynął przeprowadzaniem eksperymentów medycznych na więźniach, chociaż z wykształcenia był prawnikiem, a nie lekarzem. Brandt skinął głową w jego stronę i podszedł szybko do Himmlera. Pochylił się i zaczął relacjonować szeptem jakąś sprawę, która musiała być ogromnie ważna, gdyż Himmler zagryzł usta i słuchał, nie przerywając. W jednym tylko momencie spytał:
„Majbisz to?”
Brandt skinął głową. Himmler wskazał na Skorzenego.
„Możemy mówić otwarcie. Zginął nasz wysłannik do Włoch. Dowiedzieli się czegoś?”
„Z tego co wiemy, zastrzelono go, gdy uciekał przed patrolem, ale schwytali przewodnika. Jest ranny.”
„Zlikwidować go za wszelką cenę. Włoska trasa musi pozostać tajemnicą.”
„Tak jest. Mam jeszcze jedną informację. Niestety złą.”
Brandt ponownie się pochylił, chcąc zrelacjonować sprawę tak, żeby Skorzeny tego nie słyszał. Mówił szeptem i musiały to być naprawdę złe wieści, gdyż Himmler zmienił się na twarzy.
„Mylmer?”
zapytał w pewnym momencie, na co Brandt odpowiedział skinieniem głowy. Skorzeny znał to nazwisko. Hauptsturmführer SS Bruno Mylmer nadzorował przepływ kosztowności rekwirowanych, jak to określano, w obozach koncentracyjnych na konto SS w Reichsbanku i ze względu na jego szczególne zasługi konto nazwano jego nazwiskiem. Brandt wyjaśnił coś, co jeszcze bardziej poruszyło Himmlerem. Zerwał się z fotela.
„Dopuściliśmy cywilów. To takie mamy efekty. Brandt, jutro chcę mieć dokładny raport. A winni muszą zostać ukarani z całą surowością.”
Brandt, który najwyraźniej przekazał już wszystkie wieści, zasalutował i wyszedł szybko z salonu. Himmler stał jeszcze przez chwilę, jakby rozważając, na ile może wtajemniczyć Skorzenego, aż uznał, że powinien to zrobić.
„Brandt przyniósł mi wiadomość, że Amerykanie odkryli skarbiec w kopalni potasu w Merkers. To 300 kilometrów na południe od Berlina.”
Widząc po minie Skorzenego, że sprawa nie jest mu znana, usiadł na swoim miejscu i zaczął relacjonować.
„Po amerykańskim nalocie na rządową dzielnicę Berlina na początku lutego, gdy uszkodzeniu uległa siedziba Reichsbanku, Hitler zgodził się na wywiezienie wszystkich zasobów tego banku. Ukryto je w kopalni w Merkers. Złożono tam około 100 ton złota. Poza tym miliard marek w różnych walutach i kosztowności z depozytów. Niestety do tajnej operacji dopuszczono cywilów. Bank wysłał tam swojego głównego kasjera. Poza tym ktoś wpadł na pomysł, aby w tej kopalni złożyć dzieła sztuki z Muzeum Narodowego. Przyjechał więc dyrektor muzeum. A na domiar wszystkiego do rozładunku używano więźniów i robotników przymusowych, których pozostawiono przy życiu. No i proszę, na efekt nie trzeba było długo czekać.”
Himmler zakończył relację okrzykiem. Najwyraźniej wzburzyło go wspomnienie tak wielkiej straty. Milczał przez chwilę, starając się uspokoić.
„Zostanie pan ze mną na kolacji?”
„Z przyjemnością, Reichsführer.”
„Tak sądziłem. Przedstawię panu założenia mojej gry.”
Wskazał na drzwi, jak należało się spodziewać, prowadzące do jadalni. Był to niewielki pokój, po środku którego stał owalny stół z dwoma krzesłami. Poza nimi nie było tam nikogo, nawet kelnera. Himmler wskazał krzesło i sam usiadł naprzeciw. Nie odzywał się. Najwidoczniej wciąż rozważał wiadomość, którą przyniósł Brandt. Wreszcie podszedł do telefonu stojącego na niewielkiej konsoli pod ścianą.
„Niech przyjdzie Brandt. Dołóżcie dla niego nakrycie. Ta wiadomość jest dla mnie wstrząsem. Na szczęście straty majątku SS nie są duże. Myślę jednak, że możemy to obrócić na naszą korzyść.”
„100 ton złota to bardzo duża strata dla Rzeszy.”
„Tak, w istocie. A wie pan dlaczego? Wszyscy patrzą na złoto jako na drogocenny metal, z którego wyrabia się pierścionki i wybija monety. Błąd. Złoto ma większą wartość. Czy pan wie, że ma niemalże dwukrotnie większą gęstość niż ołów?”
Skorzeny patrzył zaskoczony, nie rozumiejąc, o czym mówi Himmler.
„Jest najlepszym na ziemi zabezpieczeniem przed promieniowaniem. Dwukrotnie lepszym niż ołów.”
Nie wyjaśniał dalej, co ma na myśli. Tym bardziej, że w drzwiach stanął Brandt, którego najwyraźniej nie zdziwiło nagłe zaproszenie na kolację. Pod pachą trzymał czarną teczkę, w której, jak należało się spodziewać, były dokumenty związane z niefortunnym depozytem w Merkers.
„Brandt, stratę musimy zamienić w sukces.”
Powiedział Himmler. Zamilkł na chwilę, nie chcąc nic mówić przy kelnerze, który wniósł krzesło i zaczął rozkładać nakrycie.
„Jak nazywa się ten kasjer z Reichsbanku?”
Podjął Himmler, gdy tylko kelner zamknął za sobą drzwi. Brandt otworzył teczkę i przez chwilę przebiegał wzrokiem różne dokumenty, aż znalazł nazwisko, o które pytał Himmler.
„Werner Weick, główny kasjer Wydziału Dewiz Reichsbanku.”
On był przy ukrywaniu złota w Merkers?
Tak jest. Ponad 8000 sztab złota.
Himmler przygryzł wargi. Najwyraźniej bolała go ta strata. Wiedział, że była to własność Reichsbanku, ale wolałby ją widzieć w rękach SS.
Gdzie jest teraz Weig?
Zapewne wrócił do Berlina. Sprawdzę to, Reichsführer.
Jak najszybciej. Ten Weig musi jutro rano oddać się w ręce Amerykanów. Zaaranżuj, aby przebiegło to sprawnie. Ma zdradzić jakąś kryjówkę, w której złożono depozyty Reichsbanku.
Brandt spojrzał zdumiony na Himmlera.
Przepraszam, Reichsführer.
Powiedział niepewnie, jakby chciał sprawdzić, czy się nie przesłyszał. Himmler nie zwrócił na to uwagi.
Zakładam, że kasjer może mieć inne plany, ale już pana głowa w tym, żeby zastosował się do naszych życzeń. Ma rodzinę?
Tak jest.
No właśnie. Proszę ich aresztować i poinformować, że wypuścimy jego żonę i dzieci, gdy uzyskamy potwierdzenie, że wykonał sumiennie i z pełnym poświęceniem nasze polecenia.
Himmler ponownie wstał i zrobił kilka kroków po pokoju. Skorceny zauważył, że spacerowanie ułatwiało mu koncentrację.
Oczywiście Weig może tylko potwierdzić to, co już Amerykanie wiedzą w sprawie Merkers. Ale to dobrze ich do niego usposobi. Jeszcze większego zaufania nabiorą, gdy wskaże im inną kryjówkę. A wtedy zdradzi im to, w co chcemy, żeby uwierzyli.
Brandt zerknął na Skorcenego, ale uznając, że skoro szef mówi w jego obecności o takich sprawach, to może posunąć się dalej.
Czy ma pan na myśli konkretną operację?
Tak, Dolny Śląsk. Tam mamy wartość istotną dla stworzenia Czwartej Rzeszy.
Himmler wrócił do stołu. Rozłożył białą, płócienną serwetkę na kolanach. Najwyraźniej przemyśliwał jeszcze jakieś szczegóły planu, ale uznał, że będzie czas na omówienie go. Podniósł głowę i poprawił okulary.
Brandt, nie możemy zwlekać. Niech pan natychmiast załatwi sprawę oddania się Weiga w ręce Amerykanów i wraca do nas. Omówimy szczegóły rewelacji, które ma zdradzić.
Skorceny przysłuchiwał się rozmowie zaskoczony, że Himmler dopuszcza go do operacji, która powinna pozostać ścisłą tajemnicą SS. Rozumiał, że w jakiś sposób sam zostanie do niej włączony i odczuwał z tego powodu ogromną satysfakcję. Był człowiekiem łasym na zaszczyty, ciągle szukającym poklasku, a wiedział, że zbliżający się koniec wojny przekreśli szanse na dalsze jego sukcesy. Wyjdzie z niewoli po 2 latach i powróci do zawodu inżyniera. Może otworzy warsztat naprawy maszyn. Ta wizja przerażała go. Tymczasem rozmowa z Himmlerem dawała mu nadzieję, że może odgrywać istotną rolę w powojennych czasach.
Widział pan wyścigi psów?
Himmler zwrócił się do Skorcenego, gdy tylko Brandt wyszedł z jadalni. Skorceny, nieco zdziwiony pytaniem, przytaknął.
Te mądre zwierzęta biegną co sił za pluszowym zającem ciągnionym przez maszynę. Amerykanie też są mądrzy. Bardzo mądrzy. Ale głupieją, gdy zobaczą zająca.
Czyli 100 ton złota. Ale to wielki majątek, Reichsführer. Czy ten zając nie mógłby być tańszy?
Himmler wydał pogardliwie wargi.
Nie ma już czego żałować. 100 ton złota przepadło. Boli mnie to. Ale gdybym miał budować Czwartą Rzeszę, mając tylko 100 ton złota, to wolałbym przegrać to w kasynie.
Sięgnął po kryształowy dzwoneczek stojący na stole i poruszył nim kilka razy, wzywając kelnera. Skorceny rozsiadł się wygodnie. Kolacja zapowiadała się nadzwyczaj ciekawie. Zaczynał rozumieć, że w planie Reichsführera przewidziana jest dla niego ważna rola. A to mogło oznaczać, że nie skończy w amerykańskim czy radzieckim obozie dla jeńców wojennych, lecz zostanie może nawet ministrem wojny.
Skorceny, jeszcze jedno chcę panu powiedzieć.
Himmler zawiesił głos, aby nadać swoim słowom szczególne znaczenie.
Niech pan nigdy, powtarzam, nigdy nie wierzy w pogłoski o mojej śmierci. No. Prosit.
Podniósł kieliszek wina.